Anonimowi Alkoholicy. To dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i bezinteresownego pomagania innym alkoholikom w jej osiąganiu. Wspólnota działa w ponad 150 krajach, gdzie funkcjonuje blisko 180 tysięcy grup. Wspólnota nie prowadzi oficjalnych statystyk, ale ocenia się, że w meetingach grup AA spotyka się ponad 2 miliony alkoholików. W Polsce istnieje ponad 2800 grup. Ostatnio w Krakowie odbyła się konferencja Cała prawda o AA. Marcin, członek wspólnoty anonimowych alkoholików.
Akurat u mnie historia wyglądała w ten sposób, że już po kilku latach sytuacji, kiedy niektórzy z mojego najbliższego otoczenia zwracali mi uwagę, że coś z moim piciem jest nie tak, to przyszedł taki moment, że mój brat powiedział: słuchaj, idź na meeting, bo jeśli nie pójdziesz, to nie wiadomo, jak to się skończy. I to było takie wystarczające do tego, żebym tam poszedł pierwszy raz.
Starszy brat?
Młodszy. Młodszy brat. Oczywiście nie byłem przekonany w ogóle, bo według mnie wtedy na tamten czas nie było żadnego problemu. Jednocześnie on mi postawił ultimatum: słuchaj, ty musisz coś ze sobą zrobić. Jak tam nie pójdziesz, chociaż nie spróbujesz, to po prostu wykasuj mój numer telefonu, bo my mamy cię dosyć. Więc ja nie chciałem tego zrobić, nie chciałem wykasować tego numeru telefonu i poszedłem na meeting. Spotkałem tam ludzi takich jak ja, bo mimo tego, że sobie zdawałem sprawę, że to wpływa na pewne obszary mojego życia, to jednak jakoś ta myśl jeszcze nie dochodziła do mnie, dlatego nie czułem tak w sercu. I często było też tak, że członkowie mojej rodziny czy moi przyjaciele próbowali ze mną rozmawiać na ten temat. Co się dzieje, jak to jest, że ty nie możesz przestać pić. I ja nie potrafiłem mi tego wytłumaczyć. Chociaż sobie na początku próbowałem. Jednocześnie w cudzysłowie nie potrafili tego zrozumieć. Pierwszy raz w życiu spotkałem ludzi, którzy mnie rozumieją, że to nie jest takie proste, żeby po prostu odstawić alkohol. I poczułem ulgę. Tylko dopiero oczywiście po jakimś tam czasie. Ja zwróciłem uwagę na to, że ten dzień się skończył tak, ten dzień, w którym przyszedł na meeting, skończył się takim poczuciem spokoju, że w końcu spotkałem kogoś, kto mnie po prostu rozumie, a nie myśli, że jestem jakimś wariatem.
Dlaczego pan pił?
To nie jest proste pytanie. To nie tak, że od początku ten alkohol był mi jakoś niezbędny do życia, bo historia się zaczęła standardowo. A teraz jak patrzę na to z tego miejsca, w którym jestem w tym momencie, to ten alkohol był takim czubkiem góry lodowej. Czyli tak naprawdę to wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Oczywiście ja gdzieś tam na tyle, na ile było to możliwe, nie zawalałem swoich spraw służbowych i rodzinnych, ale jednocześnie jeśli chodzi o układanie planu dnia, to miałem to wszystko tak poustawiane, żeby w pewnym momencie po prostu ten alkohol był na pierwszym miejscu. Dobra, to zrobię to, mam do ogarnięcia to, ale o 16 dajcie mi już wszyscy spokój, bo ja mam ważniejsze, w cudzysłowie, rzeczy na głowie. Dzisiaj też wiem, że żeby po prostu nie wrócić do picia, to ja potrzebuję drugiego człowieka, takiego jak ja, który jest dla mnie po prostu lustrem, bo często jest tak, że ja nie zauważam niektórych rzeczy. I dzisiaj też jestem świadomy tego, że jestem chory na chorobę, która jest nazywana alkoholizmem. Ta nazwa może się tam ma taki pejoratywny wydźwięk jeszcze pewnie troszeczkę tak społecznie, ale dotarło do mnie w końcu, że jest to choroba, która jest chorobą przewlekłą, czyli na całe życie. Jest chorobą śmiertelną, bo gdybym wrócił do picia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że po prostu skończyłoby się to tragicznie. Paradoksem jest to, że ja byłem tak naprawdę ostatnią osobą, która się dowiedziała o tym, że jestem alkoholikiem, bo mi to kilka ludzi mówiło dużo, dużo wcześniej. Ci moi bliscy, czy to moi przyjaciele. Tylko trudno mi było po prostu przyznać się do tego, a może jeszcze trudniej się po prostu z tym pogodzić. No przecież alkoholik to taki straszny człowiek, degenerat. No wszystkie takie jakieś negatywne skojarzenia, które mogłyby się pojawić, no to się wtedy pojawiły. No ale przecież to nie ja, przecież mam fajną pracę. Jestem całkiem rozsądnym człowiekiem. Można tak powiedzieć, we wszystkich elementach, oprócz tego właśnie, jeśli chodzi o alkohol. I to był proces. Gdzieś tam taki odarty z godności, z szacunku do samego siebie, już abstrahując, to też jest bardzo ważne, ale otoczenie przestało mi po prostu ufać. No i gdzieś może też tam pojawiła się swego rodzaju pogarda. I zdecydowałem, że po prostu, znaczy zdecydowałem, no ja już nie chciałem tak dłużej żyć. Więc to, co zrobiłem, na szczęście ja już wiedziałem wtedy, że jest wspólnota. pobiegłem szybko na meeting i tam poprosiłem drugiego alkoholika o pomoc i od tej pory wszystko się zaczęło. I już mija kilka lat. I ja jestem, zachowuję trzeźwość, oczywiście cały czas jestem we wspólnocie, cały czas biorę udział w meetingach, robimy jeszcze dużo innych rzeczy, jak na przykład to dzisiejsze wydarzenie. I dzięki temu nie zapominam, kim jestem, bo to jest w moim przypadku też najważniejsze, bo ja często zapominam, kim jestem. Nawet nie tyle o samym myśleniu o alkoholu, to się też od czasu do czasu pojawia, no bo skoro to jest choroba przewlekła, to tam ona nigdy nie zniknie. Ale dzięki temu, że jestem z innymi alkoholikami, no to cały czas pamiętam, kim jestem i wiem, co mam robić. Bo w moim przypadku to nie jest tak, że ja przestanę pić i już moje myślenie się zmieni. Bo choroba alkoholowa w moim przekonaniu to jest z jednej strony swego rodzaju alergia, taka fizyczna generalnie, czyli na przykład ten pierwszy kieliszek pociąga za sobą wszystkie dalsze konsekwencje, ale to też jest, mogę powiedzieć, swego rodzaju choroba umysłu i ducha. Niekoniecznie sięgając po alkohol, mogę cały czas zachowywać się, jakbym był pijany, czyli po prostu najogólniej rzecz biorąc nie zwracać uwagi na to, co się wokół mnie dzieje i iść jak ten przysłowiowy przecinek, ale wyrządzając innym krzywdę.
Przychodzi pan na urodziny, towarzystwo pije, a pan nie może. Jak z tego wybrnąć?
Na początku to był rzeczywiście problem, bo ja na początku nie mogłem się pogodzić z tym. Nawet sobie myślałem, to nawet raz w roku lampki szampana? Przecież wszyscy piją, nie? Poza tym mężczyźni piją, to jest takie męskie. Ale to były moje tylko moje przekonania, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj nie czuję żalu. Ja bardzo mocno na początku swojego trzeźwienia trzymałem się tego, a poza tym też nie miałem ochoty na to, żeby nie pojawiać się w miejscach, gdzie ten alkohol jest. Bo to było dla mnie bardzo ważne, bo moja głowa czuła żal po prostu. O, że inni mogą, a ja nie mogę i tak dalej, ale takim kluczowym, przełomowym momentem to też było to, jak sobie uświadomiłem, że to jest choroba przewlekła i śmiertelna. To ja też często powtarzam, no bo skoro to jest choroba na całe życie, to oznacza, że już dla mnie nie ma kontrolowanego picia, a drugą kwestią jest pogodzić się z tym. No i przy taki moment to też był proces, że po prostu ja to zaakceptowałem i dzisiaj mogę powiedzieć, że to taki swego rodzaju mój styl życia generalnie i wczoraj właśnie rozmawiałem za ten temat z pewną osobą, powiedziałem, że nawet gdybym miał możliwość powrotu do kontrolowanego picia, to ja nie sięgałbym na potem alkohol, bo po pierwsze szkoda mi na to czasu, mam na myśli na przykład ranek następnego dnia, po drugie bardzo cenię sobie to, że mam cały czas kontakt z rzeczywistością. No i po trzecie, okazało się w moim przypadku, że ja wcale nie potrzebuję tego alkoholu, żeby się czuć dobrze w towarzystwie, żeby się dobrze bawić, żeby zatańczyć, żeby porozmawiać. Także teraz to już jest mój świadomy wybór i tego żalu nie ma. Ale na początku on był ogromny rzeczywiście i nawet zastanawiałem się wtedy, czy to ma w ogóle sens, czy życie bez alkoholu ma sens. Okazuje się, że ma. Poza tym jest mnóstwo ludzi. Ja też byłem zaskoczony, że jest mnóstwo ludzi, którzy nie są alkoholikami i alkoholu nie piją. I to też jest ich świadomy wybór.
Adam Wiernikowski, doktor medycyny. Przez około 50 lat pracowałem w zakresie również uzależnień od alkoholu, będąc pracownikiem kliniki toksykologii w Krakowie.
Trafia do kliniki pacjent, który od tygodnia nie trzeźwieje. Co się z nim dzieje?
Swego czasu w szpitalu Rydygiera istniał oddział tak zwanej detoksykacji. On obecnie nadal egzystuje w połączeniu z kliniką internistyczną. Jeżeli ktoś jest, że tak powiem, w ciągu alkoholowym i zatruty tak, że zagraża mu nawet w sensie życia, no to działania odtruwające są podobne tak jak w każdej intensywnej terapii. Natomiast po wyprowadzeniu i doprowadzeniu do świadomości działania nasze były ukierunkowane na motywację i również opracowanie psychologiczne, nawet wstępne psychiatryczne, żeby danemu człowiekowi pomóc. Pracowałem w różnych oddziałach, również jeszcze w dawnych czasach w drugiej klinice chorób wewnętrznych jako asystent profesora Tępki, światowej sławy internisty i hematologa. i zawsze ten problem kontaktu był ważny, lekarz-pacjent. Praca w tym oddziale detoksykacji wtedy była jedną z najprzyjemniejszych prac. Dlaczego? Dlatego, że jest więź i świadomość między osobami uzależnionymi. Jeżeli się pomaga jednej osobie, to osoba uzależniona pomaga koledze czy koleżance, bo rozumie jego sytuację i psychiczną, i fizyczną. W związku z tym ta praca w tym oddziale była pod względem satysfakcji bardzo, bardzo dobra.
Czy są zawody, które predestynują do nadużywania alkoholu? Dawniej takim zawodem, można powiedzieć, był budowlaniec. Nie można było zbudować domu bez wypicia odpowiedniej ilości alkoholu.
To jest na pewno połowicza prawda, dlatego że alkohol łączy się w pewnym sensie z kulturą. My łatwiej patrzymy na zewnątrz niż to, co nas dotyczy. Stąd na przykład w Związku Radzieckim czy w Rosji alkohol jako, że tak powiem, normalna używka, tak jak u nas niemalże herbata, jest całkiem przyjęta i normalna. Natomiast u nas jest przyzwolenie społeczne i akceptacja na picie alkoholu w rodzinach, przy imprezach różnego rodzaju, na weselach. Trudność jest dotarcia do świadomości, że narażeni są wszyscy, szczególnie ci, którzy wykazują, myślę o ludziach, dużą inicjatywę, czyli przedsiębiorcy, obojętnie jakie wykonują zawód, jakie prowadzą przedsiębiorstwa, są narażeni raz, że na kontakt z innymi ludźmi i załatwia się interesy przy wódeczce, a z drugiej strony tai się przed społeczeństwem, że inni mogą być uzależnieni, ja nie. Także tu nie ma żadnej grupy społecznej. Również mogę powiedzieć o lekarzach. Paru moich kolegów uzależnionych od alkoholu bardzo wcześnie skończyło życie. Bądź to poprzez samobójstwo, bądź to przez szkody wyrządzone przez alkohol. Jeżeli chodzi o samobójstwa, uważa się, że osoby uzależnione od alkoholu co najmniej dwukrotnie częściej są narażone na samobójstwo niż reszta społeczeństwa.
Dlaczego ludzie piją? Słyszymy opinię, że alkohol rozwiązuje problemy, przynajmniej tak uważamy.
Alkohol można by tak szkolnie potraktować trojako. Jako używkę, czyli środek spożywczy, jako lek. Myślę tutaj, że niskie stężenie alkoholu, około 5%, choćby nawet wino, przy spożyciu zwiększa wydzielenie kwasu solnego, stąd ułatwia trawienie. Bardzo szeroko jest rozpowszechnione picie czerwonego wina ze względu na taninę, która miała działać dobrze na jelita. No i trzecia rzecz, o której my de facto mówimy, jest to trucizna, bo tylko dawka mówi o tym, czy dana substancja jest trucizną, czy nie. Czyli przekroczenie pewnej dawki spożywanej codziennie prowadzi do tego, co się nazywa uzależnienie. A uzależnienie można podzielić na uzależnienie społeczne, czyli tak trywialnie można powiedzieć, co ty się nie napijesz z nami. Czyli jak nie pije z nami, to znaczy, że jest, tak mówiąc, nieelegancko kapusiem albo jakimś takim niepewnym. To jest nacisk społeczny. Z drugiej strony jest uzależnienie psychiczne. Alkohol jako środek psychotropowy działa lekko uspokajająco, rozluźniająco, oczywiście w dawkach małych. W dawkach większych działa jako trucizna, a spożywany często przekraczając pewną dawkę, którą tu nie będę wymieniał, bo to nie jest takie ważne, prowadzi do czegoś, co się nazywa uzależnieniem fizycznym. Czyli po to, żeby żyć, tak jak pokarm, ja muszę spożywać alkohol, bo bez tego alkoholu nie jestem zdolny do myślenia, do działania i tak dalej. Bulwersujące są dane medialne, gdy ktoś prowadził samochód mając 4 promile i policja go czasem przypadkowo, nie zawsze z powodu niewłaściwego prowadzenia zatrzymała. Ja mam własne spostrzeżenia, gdy w czasach PRL-u zatrzymano przytomnego kierowcę, który miał prowadził ciężarówkę 3,5 promile, mając we krwi, a również lekarza, który samochodem przejechał ponad 100 kilometrów, mając 3,9 promile. Zresztą badanie czasem trzeba względnie traktować, bo alkomat, który jest do badania, musi być bezwzględnie wysterowany i wykalibrowany. W tym wypadku 3,9 promila alkoholu. Sekretarka, która była badana tym samym alkomatem, w tym samym czasie miała 0,0.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 roku w Akron w Stanach Zjednoczonych. Dwaj alkoholicy, makler giełdowy Bill W. oraz lekarz-chirurg Bob S., odkryli, że rozmowa alkoholików, którzy chcą uwolnić się od picia alkoholu, pozwala na zatrzymanie obsesji picia. Zaczęli szukać innych zainteresowanych tą ideą i tak powstały meetingi AA. Potem zauważyli, że dla utrzymania abstynencji konieczne jest dokonanie pewnej przemiany duchowej oraz stałe działanie w niesieniu pomocy innym cierpiącym. W 1939 roku wydali książkę pod tytułem Anonimowi Alkoholicy, w której opisali swoje doświadczenia powracania do zdrowia w oparciu o program 12 kroków. W Polsce pierwsza grupa AA powstała w 1974 roku w Poznaniu i istnieje do dzisiaj. Pan Paweł, jak pan trafił do grupy anonimowych alkoholików? Czy to było takie naturalne, oczywiste? Czy pan chciał?
Jak mam być uczciwy, nie chciałem, ale spotkałem w swoim życiu pewnego człowieka, który był w anonimowych alkoholikach. I tak jak jedna z naszych tradycji mówi o przyciąganiu, a nie reklamowaniu, zobaczyłem, że ten człowiek jest uśmiechnięty, że coś jest w nim takiego, że coś, czego tak naprawdę zapragnąłem. Jak już doszedłem do takiego swojego osobistego dna, to sobie przypomniałem o tym człowieku i zadzwoniłem do niego. I spytałem się, czy jestem z Krakowa, więc czy są tutaj w Krakowie jakieś grupy. I on mnie po prostu wysłał na jedną z tych grup. Zobaczyć, dać sobie szansę, o co tam chodzi.
Skąd brało się to, że była jakaś niechęć do takiego spotkania, do takiego meetingu?
Szczerze mówiąc, największą przeszkodą, tą barierą był strach. Strach przed zmianą życia swojego. Żyłem w dużym piekle, ale to było znane mi piekło. A do zmiany czegoś to było coś nowego. Ta choroba po prostu wytworzyła coś takiego w mojej głowie, że te nieznane, pomimo że może być lepsze, ale było jednak nieznaną rzeczą. Więc dlatego po prostu gdzieś bardzo mocno się broniłem przed tym. Nie wyobrażałem sobie życia bez alkoholu. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może zabrać mi ten ulgę, ten bezpiecznik.
To była ulga?
Tak, ulga na samego siebie. Wyłączenie głowy, ulga na samego siebie, ta w tym siła po prostu do życia w moich oczach. Nie?
Co konkretnie dzieje się podczas meetingu?
Tam się dzieje coś niesamowitego, bo dzielimy się swoimi doświadczeniami. Nikomu nic nie nakazujemy. Staramy się też nie teoretyzować. Dzielimy się, jak przechodzimy przez życie, co zrobiliśmy, jak nasze życie wyglądało, jak wygląda. Często jest taki temat na meetingach, jak było, co się zmieniło, jak jest. To jest taki bardzo podstawowy temat. I to takie w prostocie, że mówimy o sobie, o swoich doświadczeniach, potrafi zmienić pogląd. Nieraz doświadczyłem czegoś takiego, że przychodziłem na meeting w stanie, powiedzmy, słabszym psychicznym, nie? A wychodziłem z meetingu i widziałem te same problemy, ale w innych barwach. Więc to coś we mnie się zmieniło.
Słyszy pan relacje innych osób. To może umocnić? Takie doświadczenie przekazane przez inną osobę może człowieka umocnić?
Jak najbardziej. Zdecydowanie. Bo mogę zastosować to rozwiązanie. Słyszę po prostu namacalnie, jak coś się u kogoś zmieniło i w podzieleniu się swoimi przeżyciami jest największa siła, bo z moimi opiniami można się nie zgadzać, z moimi rozważaniami, ale moje doświadczenie jest takie, jakie jest. I on jest prawdą. I jedna z najprawdziwszych rzeczy, jakie jest doświadczenie. I dlatego wierzę, że w tym jest największa siła, bo tego doświadczyłem przez ileś tam lat, tak? Bo nie piję 7 lat, a to jest cud w moim życiu, że poprzez to, że ktoś czymś się podzielił, był szczery, uczciwy i że ja później to podałem dalej, nagle drugimi drzwiami niektóre rzeczy we mnie zostały zaleczone.
Jak to jest, że pan już teraz nie musi pić?
No i to jest właśnie cud tej wspólnoty, że skłamałbym, jakbym powiedział, że mam obsesję picia. Nie mam jej. Od wielu lat. Jest coś takiego u nas, jak ten program 12 kroków, który mówi o tym, że znajdziemy się na neutralnym polu. Bo obsesja picia w moim życiu, ona się pojawiała wtedy, kiedy coś się działo we mnie takiego, co potrzebowało ulgi. A jeśli zacząłem zmieniać swój środek za pomocą tej właśnie pracy na 12 krokach z osobą, która to mi to przekazywała, czyli coś, co wspólnota AA oferuje, no nie tylko wspólnota AA tak naprawdę 12 kroków oferuje, ale zaczęło się od wspólnoty AA. Jeśli zaczynam na tym pracować, to jednocześnie nie chcę ulgi na siebie. Zaczynam się czuć dobrze sam ze sobą, i coś się takiego dzieje we mnie, że nie potrzebuję zmieniać siebie, swojej głowy, tego, co jest w środku, tego takiego poczucia, takiego ciśnienia wewnętrznego. Nie potrzebuję od tego uciec. I jednocześnie ulga przestaje być atrakcyjna dla mnie. Czyli w mojej postaci to był alkohol.
Żyje pan normalnie?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Właśnie to jednym z największych moich lęków przed wspólnotą było to, że ja będę musiał się zamknąć jak jakiś Eskimos i nie żyć. Żyję zdecydowanie normalnie, a nawet bym powiedział, że dużo normalniej niż przed tym. Życie towarzyskie szczególnie jest na dużo wyższym poziomie, bo jednym z największych mitów tej choroby, którą sobie wyprodukowałem sam w głowie, było to, że wszyscy piją. To nieprawda. Nie wszyscy piją i teraz tego doświadczam, że nie, że ja wokół takich ludzi no naturalnie szukałem wokół siebie, którzy piją, bo jednak dobrze mi było z nimi, ale nie wszyscy piją i żyję zdecydowanie normalnie. No nie tęsknię za tymi lękami porannymi, nie tęsknię za tymi wyrzutami sumienia, nie tęsknię za tymi rzeczami właśnie, które konsekwencje, które alkohol powodował, żyję normalnie, bo jedyną taką może, nie wiem, nienormalną rzeczą jest, że uczęszczam na te meetingi i staram się żyć uczciwie wobec siebie, ale teraz jest bardzo popularne też w tych czasach takie rzeczy jak rozwój osobisty, więc mnie tak naprawdę odróżnia od normalnego człowieka to, że po prostu jestem w tej wspólnocie, staram się też pomagać innym w tej wspólnocie, innym alkoholikom, ale to też nadaje jakiś sens mojemu życiu. Nie? A w innych kwestiach, takich powiedzmy w relacji, w związkach w pracy, w wyjazdach, w wakacji, przeróżnych rzeczy, żyję jak normalny człowiek.
Pani Lucyna Świątek, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny, szpital kliniczny imienia Babińskiego w Krakowie. Na czym polega alkoholizm?
O, to bardzo trudne pytanie. Alkoholizm, czyli nauk, tak? Uzależnienie od alkoholu polega na powtarzaniu czynności, która nam szkodzi. Czyli na używaniu alkoholu w sposób destrukcyjny i niszczący różne sfery naszego życia. Bardzo często mamy taki stereotyp, że alkoholikiem się jest wtedy, kiedy człowiek już nie ma nic. Tak, kiedy stracił wszystko, kiedy poniósł poważne konsekwencje. Tak, to też jest alkoholizm. Tak? To jest jego takie stadium mocno rozwinięte. Ale alkoholizm się zaczyna wtedy, kiedy zaczynamy używać tej substancji do czegoś. Nie, żeby się napić do obiadu, tylko zaczynam używać substancji jako sposobu. I zaczynam powtarzać tą czynność w sposób właśnie taki systematyczny, regularny. To nie muszą być duże ilości. To nie musi być tak, że ja siadam do picia, upijam się, następnego dnia się źle czuję. To może być tak, że ja co drugi dzień, systematycznie w weekend, tak, w każde wakacje, będę mieć potrzebę używania tego alkoholu jako sposobu na. I tutaj po dwukropku można wymienić, tak, na nudę, na relaks, na życie towarzyskie, na odpoczynek, na łagodzenie cierpienia. Nieważne, co my sobie zaspokajamy, natomiast chodzi o to, że nauk zaczyna się wtedy, kiedy ta czynność przynosząc nam kłopoty, nie daje się jej zatrzymać. Wracamy do niej mimo konsekwencji, jakie mamy.
Czy alkoholizm kobiet i mężczyzn ma to samo podłoże?
Generalnie alkoholizm u każdego człowieka ma inne podłoże. U każdego jest indywidualny, nieważne czy jest kobietą, czy mężczyzną, tak? Bo każdy z nas też choruje w sposób indywidualny, bo jest osobną, niepowtarzalną jednostką. Tu nie da się rozróżnić, jeśli chodzi o podłoże. Natomiast wymiar, sposób picia się różni. Kobiety dalej jednak piją same, w ukryciu, w taki sposób, żeby nie zaniedbywać obowiązków, chociaż to się bardzo zmienia. Młode kobiety piją po męsku, czyli publicznie, nie wstydząc się tego. Mężczyźni bardziej piją właśnie na zewnątrz, w towarzystwie, publicznie. Chociaż też w tej chwili zauważamy taką tendencję, że część mężczyzn zaczyna pić po kobiecemu. Czyli właśnie piją w ukryciu, tak żeby nikt nie widział, zwłaszcza te osoby wysoko funkcjonujące, tak? Te osoby, które funkcjonują, które pracują, które nie doznały jeszcze konsekwencji picia, a piją dużo, duże ilości.
Co znaczy wspólnota anonimowych alkoholików w terapii?
To jest nasza druga noga. My jako terapeuci mamy określony czas do zrealizowania pewnego celu, czyli mamy dostarczyć pacjentowi wiedzę, pewnych umiejętności, pewnego rozumienia tego, co się z nimi dzieje i potem pacjenta zostawiamy. Wraca do swojego środowiska, do swojego życia. No i owszem, może pozostawać dalej w terapii, tylko że ta terapia już obejmuje pewien fragmencik godzinę tygodniowo, 2 godziny tygodniowo, a cała reszta życia musi się toczyć dalej. I tu jest miejsce na wspólnotę, czyli na towarzyszenie tej osobie w codziennym zmaganiu się z życiem i uczenie jej tego, jak może sobie poradzić z tym życiem bez odwoływania się do alkoholu.
Czy zaprzestanie picia rozwiązuje problem?
Zaprzestanie picia daje szansę na to, żeby zacząć rozwiązywać problemy. Zaprzestanie picia rozwiązuje problem konsekwencji samego picia bezpośredniego, czyli nie trujemy organizmu, nie fundujemy sobie szkód zdrowotnych. Natomiast cała reszta pozostaje. Nierozwiązane problemy, długi, relacje, własne osobiste problemy, które były podłożem, na którym uzależnienie urosło. Tak naprawdę my, terapeuci, mówimy razem z osobami ze wspólnoty, że problem się zaczyna po wyjściu z terapii. Że tam naprawdę zaczyna się problem. Jak teraz to trzeźwe życie? I co ja mam robić? Jak ja mam sobie radzić z tym, z czym do tej pory radziłem sobie alkoholem? Samo picie nie rozwiązuje. Daje szansę, daje możliwość. Osoba, która utrzymuje abstynencję, po pierwsze jest bardziej świadoma, po pierwsze ma możliwość zobaczenia różnych rzeczy, może uruchomić swoje zasoby, skorzystać z tych zasobów, żeby rozwiązać kłopoty, które do tej pory jej towarzyszyły. Natomiast no, jak będzie piła, to te zasoby są nieruchome. Tak, nie da się ich użyć, więc abstynencja jest początkiem, ale tak naprawdę cała reszta toczy się dopiero w życiu. Jeśli ktoś nauczył się żyć z alkoholem, to jak go odstawi, to tak jakby część jego sposobu przeżywania, część jego istoty, jego osoby jakby znika. Na to miejsce jest pustka, zostaje tamta część, która była niewydolna, która sobie nie radziła. No to co z nią zrobić? No trzeba tą część jakoś zbudować. Kto ma dać na to przestrzeń? Właśnie na to daje wspólnota i osoby, które już sobie z tym poradziły. Oczywiście nieocenione jest to, że część osób potrzebuje profesjonalnej terapii o wiele dłużej. Dobrze jest, jeśli te dwie przestrzenie ze sobą współpracują, ponieważ one pracują na rzecz zdrowienia w różny sposób.
Jakie jest Pani doświadczenie jako psychoterapeuty ze wspólnotą anonimowych alkoholików?
Jak zaczęłam pracę z osobami uzależnionymi 30 parę lat temu, to równocześnie zaczęłam kontakt ze wspólnotami. No, głównie polegało to na tym najpierw z ciekawości, tak, zobaczenia, co oni tam robią, na czym to polega. Jako właśnie przyjaciel, bo tak się nas określa. Mogłam uczestniczyć w meetingach otwartych, potem zaczęłam wysyłać pacjentów, potem zaczęliśmy współpracować pracować w takiej grupie tworzenia przestrzeni, która jest pomiędzy terapią, czyli obozów terapeutycznych, na których również idea wspólnoty, bo większość tych osób uczestniczyła we wspólnocie. No i w zasadzie przyjaźni się z tymi ludźmi do dzisiaj. Jestem na wszystkich ich rocznicowych spotkaniach, jeśli tylko mogę i jestem w kraju, to przyjmuję zaproszenia. Dla nich to jest bardzo ważne. Dla nas jest ważne to, że my mamy zaplecze, do którego odsyłamy pacjentów, ale dla nich nasza obecność jako profesjonalistów jest, myślę, tak nobilitująca. Dlatego mnie bardzo zależy, jeśli jestem zaproszona na jakiś meeting, żeby na nim być, dlatego że wiem, że dla tych osób jest to potwierdzenie i usankcjonowanie ich znaczenia, szacunku do nich. My mamy w szpitalu 2 razy do roku taki wielki meeting uroczysty. Jeden jest w związku z rocznicą grupy Feniks, drugi jest zawsze bożonarodzeniowy, teraz będzie 17 grudnia. Serdecznie zapraszamy, jest to meeting otwarty. I na tym meetingu przychodzą pacjenci, tak? Byli różne osoby, które są ze wspólnotą, ale też ze szpitalem i z oddziałem związane. I dla mnie to jest okazja zobaczenia moich byłych pacjentów, którzy podchodzą, tak? Którzy się z nami witają, którzy jakby dzielą się tym, co u nich w życiu. I to właśnie nie dzieje się to na spotkaniach terapeutycznych, to się dzieje właśnie na wspólnocie. Także te osoby przez wiele lat mogą tam przyjeżdżać co roku. Ostatnio się podzielę takim dosyć ciekawym doświadczeniem właśnie na tym meetingu rocznicowym. Wypowiadał się pan, który był kiedyś moim pacjentem. Ja nie pamiętam wszystkich pacjentów, bo nie jestem w stanie, ale on mnie zapamiętał i do mnie się adresował i podszedł do mnie po tej oficjalnej części i powiedział: chciałem panią przeprosić, bo jak byłem pani pacjentem, to strasznie na panią narzekałem, a pani mi życie uratowała. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to nam, profesjonalistom, też daje to przestrzeń do śledzenia losów naszych pacjentów. My się tam możemy spotkać, poopowiadać, co w rodzinie, co słychać, jak wygląda ich sytuacja, co się zmieniło. Oni też do nas mają zaufanie, przysyłają swoich znajomych, którzy chcą się leczyć. Bo trochę tak jest, że dla AOWC-a profesjonalista, który sympatyzuje ze wspólnotą, jest jakby ma podwójną rangę, tak? Że nie będzie tylko terapeutą, ale też będzie osobą, która będzie wspierała dalszą drogę. Więc oni mają namierzonych takich nas profesjonalistów, którzy są przyjacielami, a jakby się z tym nie kryją i to o tym głośno mówią, bo oni mają do nas duże zaufanie. Bardzo często ja teraz na oddziale detoksykacyjnym odbieram telefon od AOWC-ów. Pani Lucyno, chcemy przywieźć takiego naszego. Znajdzie pani miejsce, pomoże nam pani, żeby go kogoś przyjąć, bo wiedzą, że mogą się do mnie zwrócić, także ja to rozumiem i jakby jestem gotowa tyle, ile umiem pomóc. Więc myślę, że my nawzajem sobie wiele zawdzięczamy. Bardzo często słyszę niestety takie rywalizacyjne wątki. Takie wątki, że terapia z tamtej strony, nie? Że to nie daje, to AA dopiero daje. Terapeuci mówią odwrotnie, a tam AA, tak? To terapia jest ważna. To donikąd nie prowadzi. Wszyscy gramy do jednej bramki. Tak naprawdę nieważne, jaką drogą, ważne, żeby to było skuteczne. Jeśli możemy się wymieniać, możemy współpracować, to nie ma przeszkód.
Wspólnota AA w Polsce podzielona jest na 14 regionów. Region Galicja obejmuje obszar południowej Polski od Przemyśla do Bielsko-Białej. Skupia obecnie 325 grup, które spotykają się na około 350 meetingach, w tym 2 grupy anglojęzyczne i 1 ukraińskojęzyczną.
Podpułkownik Krzysztof Karwowski, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Grupy anonimowych alkoholików działają w więzieniach. Jak to się dzieje?
W naszej jednostce, w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, grupa anonimowych alkoholików istnieje już od 35 lat. To właśnie z inicjatywy jednego z profesjonalistów, psychologa, już teraz świętej pamięci, kapitana Czesława Wojcika, powstała w naszej jednostce pierwsza wspólnota anonimowych alkoholików. Jest to taka przestrzeń, gdzie dzieją się rzeczy niesamowite, gdzie rzeczywiście osoby, które są albo przed terapią, albo po terapii, dochodzą do pierwszego kroku, gdzie uznają swoją bezsilność wobec uzależnienia, wobec alkoholu. No i dzięki obecności obecności osobom, które mają doświadczenie w tej kwestii, mogą na tą chorobę spojrzeć zupełnie inaczej. W naszej jednostce mamy takie szczęście, że meetingi odbywają się aż dwa razy w tygodniu. Jeden meeting ma charakter meetingu zamkniętego, drugi meeting jest otwarty, więc tak naprawdę w środę na taki meeting może przyjść każda osoba. I my, profesjonaliści, czyli w tym wypadku służba więzienna, psychologowie, wychowawcy, kierujemy bezpośrednio te osoby właśnie, żeby poszły zobaczyć, jak to jest na meetingu otwartym, i oni dzięki temu, co usłyszą od osób związanych z anonimowymi alkoholikami i niosących te posłanie właśnie w zakładach karnych, zmieniają swoje życie. My jako służba więzienna jak gdyby korzystamy ze wsparcia anonimowych alkoholików w procesie resocjalizacji. Nie będę ukrywać, że dla osoby uzależnionej bardziej wiarygodna jest osoba właśnie uzależniona. Dla osoby, która odbywa karę pozbawienia wolności, bardzo pięknym jest świadectwo innej osoby, która odbywała karę pozbawienia wolności, jest anonimowym alkoholikiem i niesie posłanie. Czasami zdarza się tak, że zwykłe słuchanie tych świadectw na meetingu otwartym powoduje, że te osoby dostrzegają, że mają problem. Czasami to jest ten pierwszy krok, kiedy mówią: tak, jestem bezsilny, chciałbym coś ze swoim uzależnieniem od alkoholu zrobić. I to jest te codzienne wsparcie anonimowych alkoholików w jednostkach penitencjarnych. Dzięki naprawdę pięknej współpracy z anonimowymi alkoholikami z ościennych miast również mamy spotkania tak zwanych sponsorów. Nasi podopieczni realizują 12 kroków w drodze do trzeźwienia. Zaczynają się właśnie uznaniem swojej bezsilności, a kończą niesieniem posłania. Tutaj w sposób indywidualnych kontaktów realizują te 12 kroków. Czy tak naprawdę mają możliwość twarzą w twarz z inną osobą, która ma doświadczenie choroby, jest anonimowym alkoholikiem, właśnie powoli wkroczyć w tą drogę, którą wdają grupy anonimowych alkoholików. My korzystamy i z tego, co daje terapia, ale też właśnie widzimy, że współpraca terapii z anonimowymi alkoholikami daje naprawdę rewelacyjne efekty. Doświadczam w swojej codzienności takich rzeczy wręcz, które można by było nazwać mianem cudów, że osoba po 20 lat ponad odbywa karę pozbawienia wolności, nagle zaczyna swoje spotkanie z anonimowymi alkoholikami, zaczyna proces trzeźwienia i z tą osobą już współpracuje od 13 lat, kiedy jest na wolności. Rzeczywiście dzięki temu, co otrzymała od wspólnoty, dzięki temu, że kontynuuje na wolności swój proces właśnie przy wsparciu anonimowych alkoholików, może zmienić zupełnie swoje życie. I powiem szczerze, zmiana takiego człowieka powoduje zmianę całego systemu, bo to jest zmiana rzeczywistości rodziny, wspólnoty sąsiedzkiej, zmiana rzeczywistości w danym społeczeństwie. To są takie właśnie kręgi. Jak ten człowiek się zmienia, to zmienia się wszystko wokół niego. Tą dobrą pracę w rzeczywistości polskiej już od prawie 50 lat robią anonimowi alkoholicy.
A jak założyć taki klub anonimowych alkoholików w jakimś zakładzie karnym? Bo na pewno są takie, w których AA nie istnieją.
Wie pani co, ja powiem tak. Jeżeli chodzi o wspólnotę anonimowych alkoholików, to oni sami wychodzą z ofertą do jednostek penitencjarnych. Osoby, które są właśnie wytypowane do współpracy z zakładami karnymi, sami wnioskują o kontakt z dyrektorami okręgowymi, współpracują z dyrektorami generalnymi służby więziennej, z dyrektorami poszczególnych jednostek, więc to jest niesamowite, że właśnie anonimowi alkoholicy sami przychodzą z ofertą do konkretnych jednostek penitencjarnych. Jak jest tylko i wyłącznie wola ze strony kadry penitencjarnej, a mam takie przekonanie, że w większości jednostek ta współpraca jest, to tworzone są grupy anonimowych alkoholików i odbywają się na terenie jednostki meetingi.
W 1998 roku został uruchomiony w Krakowie przy ulicy Dietla 74 punkt informacyjno-kontaktowy. Takie punkty działają też w Bielsku-Białej, w Rzeszowie i w Tarnowie. Wszędzie zorganizowano dyżury telefoniczne dla osób szukających pomocy odnośnie choroby alkoholowej. Katarzyna.
Moja historia się zaczęła od tego, że ja po raz kolejny postanowiłam któregoś dnia, że nie będę pić. To było 1 stycznia i ja mówię o tym bardzo często, ponieważ to był jeden z takich samych dni. Ja to robiłam wiele, wiele razy. Wiele, wiele razy wcześniej próbowałam przestać pić i robiłam dokładnie to samo. Wstawałam rano i myślałam, koniec, nie, koniec, od dzisiaj już koniec. A po południu zmieniałam zdanie i znowu piłam. Nie rozumiałam tego mechanizmu po prostu, że ciągle się dzieje to samo i nie mogłam się zatrzymać. Ja się poddałam. Podejmowałam tyle razy próbę zaprzestania picia, że i za każdym razem mi się to nie udawało, że się poddałam i stwierdziłam, no okej, prawdopodobnie taka jestem, inni ludzie mają normalne życie, ja mam takie życie, jestem na to skazana, trudno, nic nie zrobię. Ale przyszedł ten dzień, że poznałam kogoś ze wspólnoty anonimowych alkoholików i poznałam tą osobę przez internet, bo znalazłam gdzieś jakieś forum internetowe, tam ktoś zostawił wpis, ja do tej osoby napisałam i ta osoba się do mnie odezwała i zaproponowała mi bardzo proste rozwiązanie, powiedziała, tylko dzisiaj spróbuj, tylko dzisiaj.
Nie pić alkoholu.
Tak, i ponieważ mi się zawsze wydawało, że ja muszę przez resztę życia, no to ta koncepcja była dla mnie nowa, no bo sobie stwierdziłam, dobrze, no to spróbuję tylko dzisiaj. Na drugi dzień powiedział to samo, spróbuj tylko dzisiaj nie pić. I ja tak zachowywałam abstynencję przez pierwszy tydzień i on mnie bardzo namawiał na to, żeby pójść na meeting. I ja ostatecznie bardzo się broniłam, bardzo nie chciałam, bo nie chciałam iść do ludzi, nie chciałam, wydawało mi się anonimowi alkoholicy, jakby to nie jest miejsce dla mnie. I wydawało mi się, że tam są jacyś ludzie z dna społecznego, nie wiadomo, czy może sekta, może jakaś religia, nie wiadomo, co to jest. I on mi ostatecznie zaproponował, że ktoś mnie zaprowadzi na meeting. Ja poszłam na pierwszy meeting i tak się zaczęła przygoda. I ja zostałam tam tylko z jednego powodu, że ludzie tam mówili o tym, że utrzymują abstynencję latami. A ponieważ ja miałam doświadczenie wcześniej takie, że nie potrafiłam jednego dnia wytrzymać, no to jakby zostałam, żeby zobaczyć, jak oni to robią i zaczęłam korzystać z bardzo prostego rozwiązania, bo na początku to były tylko meetingi, chodzenie na meetingi, kontakt z alkoholikiem i to wszystko, nawet kontakt taki ograniczony, bo ja nie za bardzo chciałam z nimi rozmawiać, więc wpadałam tylko i wypadałam. Ale z czasem jakby zobaczyłam, że oprócz tego, że utrzymuję abstynencję, no to zaczęły się zmiany w moim życiu. My często mówimy o zmianie myślenia. Ja się z tym bardzo zgadzam, bo czasem żartujemy też, że mówimy, że w życiu trzeba zmienić tylko jedną rzecz, to znaczy absolutnie wszystko. I rzeczywiście zmiana myślenia była na tyle piorunująca. Też utrzymywałam abstynencję w takich długich odcinkach, czyli już prawie 10 lat. To spowodowało, że zdecydowałam się zostać. I też satysfakcja z przekazywania tego dalej, że mogę zobaczyć, że komuś też się udało, to też jest fascynujące. To są głównie takie powody. Ja dostałam w anonimowych alkoholikach wolność. Oprócz abstynencji, wolność.
Jak piszą organizatorzy konferencji Cała prawda o AA, która odbyła się w Krakowie, anonimowość jest fundamentalną zasadą wspólnoty AA i zapewnia jej członkom prywatność w procesie zdrowienia. Wiemy z doświadczenia, że wiele osób mających problem z alkoholem może mieć wewnętrzny opór przed zwróceniem się do AA o pomoc, obawiając się, że mogą stać się obiektem publicznych rozmów. Każdy we wspólnocie ma zapewnienie, że jego tożsamość nie zostanie ujawniona żadnej osobie nienależącej do wspólnoty. Anonimowość zapewnia wszystkim członkom ochronę przed identyfikacją ich jako alkoholików. Z tego powodu, gdy wypowiadamy się dla mediów, używamy tylko swojego imienia, bez ujawniania nazwisk i wizerunku. Napisali organizatorzy konferencji Cała prawda o AA w Krakowie. Była to audycja Dziękuję, nie piję.